ale się porobiło, pastora nie ma, telefony dzwonią, kobiety usługują. No, ale wiecie co, powiem tylko tak minutka dosłownie na początek. Jak przyjechałam tutaj 24 lata temu, jako żona tego tam przystojnego, szpakowatego mężczyzny, to ujęła mnie jedna rzecz. Taka atmosfera takiego, no nie chcę powiedzieć luzu, tak? akceptacji ludzkości po prostu, ludzkich takich nawet zwykłych jakichś ułomności, tak? Nie mówię o grzechach, ale mówię o takiej po prostu zwykłych ludzkich rzeczach. I to nadal mi się podoba w naszym Kościele i niech tak dalej jest. Niech to jest Kościół wyrozumiały i na to dzisiaj liczę po prostu, dlatego to mówię. Ale jest to prawda. To mi się zawsze podobało u nas i mam nadzieję, że będziemy po prostu przez pryzmat łaski patrzeć na wszystko, co się dzieje. A ja chciałam dzisiaj mówić o tym, że Bóg jest wielki. I faktycznie, tak jak Zygmunt mówił, to, co chciałabym dzisiaj poruszyć, to jest sprawa rzeczywiście też związana naprawdę z latami mojego życia, więc trochę też będzie mojego świadectwa, ale też miesiącami takich przemyśleń w związku z tym, co się działo ostatnio w moim życiu. I jako wstęp posłuży mi osoba Józefa. I możecie myśleć, znowu ten Józef, bo parę tygodni temu była usługa Roberta na temat Józefa, wcześniej jeszcze był pastor, też mówił na temat Józefa, ale to tylko początek będzie, tylko taki wstęp. Józefa Starego Testamentu poznajemy jako nastolatka, jako siedemnastolatka na kartach Biblii. I tak sobie pomyślałam, jakiego my tutaj mamy siedemnastolatka. I przyszedł mi do głowy taki pasujący siedemnastolatek, tak myślę, że siedemnastolatek Wojtek nasz tutaj jest perkusista, tak? Siedemnastolatek, tak mniej więcej. Wyobraźcie, mam nadzieję, że się Wojtek nie obrazi, tak? Wyobraźcie sobie, że Wojtek przychodzi do swoich braci Jakuba i Jana, i może jeszcze weźmiemy szwagra Piotra, żeby było trochę więcej, i mówi, słuchajcie, Pan Bóg dał mi dwa sny, będziecie się mi kłaniać, jeszcze mama i tata do tego. No i co by powiedzieli bracia? Pewnie brat Jakub by powiedział, słuchaj, młody, coś ci chyba padło na głowę, weź się do roboty. Tam na placu jest do taty, do roboty jest jakaś tam samochód do wypakowania, albo może mama by powiedziała, słuchaj, młody, weź się lepiej do nauki, a nie świruj tutaj, tak? No więc w najgorszym wypadku tak by było, jeżeli by sobie bracia i rodzina nie wzięła tego do serca, że rzeczywiście może do Wojtka Bóg przemówił i rzeczywiście chce coś osiągnąć, prawda? Jakieś cele ma dla tej rodziny. A jak było w życiu Józefa? Józef przyszedł do swoich braci i powiedział, jakie miał sny, a ich nienawiść była tak wielka, że postanowili go zabić. To był po prostu szczyt. Dlaczego tak było? Dlatego, że niestety był wkręcony przez ojca w ogromne, złe relacje rodzinne. Był po prostu faworyzowanym dzieckiem. Ojciec kupił mu szatę, która mogła oznaczać wtedy przywództwo, a przecież był najmłodszy, miał 10 wspaniałych braci, a ojciec na każdym kroku pokazywał, że to on się liczy, a tamci są gorszej jakości dziećmi. Wiecie, tak sobie pomyślałam, że my tak często to czytamy po prostu, ale w tych rodzinach bożych, tych biblijnych rodzinach patriarchalnych, często czytamy o tym, że relacje rodzinne były naprawdę złe. I nie tylko dobrych rzeczy możemy się uczyć, ale możemy się też uczyć od nich, jak nie robić. I akurat Józef niestety był trochę rozpieszczony, trzeba to powiedzieć sobie, tak? Bo co? Jakub nie miał zaufania do swoich synów, wysyłał Józefa, żeby ich tam szpiegował, przynosił jakieś informacje, co złego mówiono o braciach, tak? Czyli co oni tam wyprawiali. Faktem jest, że to też byli panowie zdolni do wszystkiego, jak później czytamy, prawda? Nawet do morderstwa z premedytacją, ale myślę, że niestety te relacje rodzinne i to wszystko, co stało się później w życiu Józefa, właśnie było tego wynikiem. A więc Józef został sprzedany przez swoich braci do Egiptu i tutaj zaczyna się po prostu trauma za traumą w życiu Józefa, dlatego że to, co przeżył, to można powiedzieć tak. Najpierw upokorzenie, oczywiście 2 tygodnie w skwarze i w upale piechotą do Egiptu. 2 tygodnie mniej więcej trwała droga handlowa pomiędzy, karawana szła tak długo, pomiędzy Kanaanem a Egiptem. Później stanął najprawdopodobniej nagi na targu niewolników. Został kupiony przez urzędnika Faraona i dostał się do jego domu. I wiecie, to był nowy kraj, nowa kultura, nowy język. Trochę czasu upłynęło, zanim się tego nauczył, zanim się przystosował. Na pewno baty dostał nieraz na grzbiet swój. Ale wiemy z tego, co dalej jest powiedziane, że Bóg był z nim. Myślę, że był naprawdę bystrym chłopakiem i szybko się uczył. Bóg go błogosławił i szybko wywindował się, tak, do takiej pozycji, że rzeczywiście Potyfar miał takie zaufanie do niego, że oddał mu cały swój majątek do zarządzania i niczym się nie martwił, tak jest powiedziane, tak? No i wtedy wydawałoby się, że Józef super wylądował, że się super znalazł. No ale wtedy oczywiście żona Potyfara chciała się z nim przespać. On się na to nie zgodził, raz, drugi, trzeci pewnie, bo to było powiedziane, że codziennie go kusiła, nęciła, zapraszała. I on w imię wierności Bogu już wtedy, myślę, że już wtedy widział, że Bóg jest z nim i go błogosławi. Chciał być lojalny wobec swojego Pana i chciał być też posłuszny i wierny Bogu i nie zgodził się. No i wylądował w więzieniu. Został bezpodstawnie, niesprawiedliwie oskarżony. A więc do tej traumy, którą już miał na swoim koncie, zdradę swoich, nienawiść swoich braci, upokorzenia wielokrotne, dochodzi teraz jeszcze zdrada przez ludzi, którym zaufał. No i może się zastanawiał, co ja tu teraz robię. Przecież Pan Bóg miał mnie błogosławić, tak? W jakiś sposób odczuwałem to, a teraz ląduję w więzieniu. A więc przemoc pewnie nieraz, zawód związany z ludźmi, trauma za traumą, można powiedzieć. I mógłby powiedzieć, no tak, doświadczam, nie wiem, czy Pan Bóg w końcu jest ze mną, czy nie jest ze mną. Wiemy, jak dalej się sytuacja toczy. Józef wyjaśnia, tłumaczy sny 2 urzędników, którzy tam się w tym więzieniu znaleźli, urzędników Faraona. Jeden z nich, obydwa sny się sprawdzają, tak jak Józef je wyjaśnił. Jeden z nich umiera, jeden z nich zostaje przywrócony do swojego urzędu. No i wtedy wydawałoby się, że może w końcu odwróci się ten los Józefa i w końcu go tam pozyskają na tron, tak? Ale na dwór. No ale jak wiemy, 2 lata trwało, zanim człowiek, ten urzędnik sobie o nim przypomniał, tak? Więc przez te 2 lata tak sobie myślę, co sobie Józef myślał. No tak, no zapomnieli o mnie, tak? Tak im pomogłem, jemu szczególnie pomogłem, zapomnieli o mnie. Więc w końcu wiemy, że dostaje się na dwór Faraona, wyjaśnia sny Faraona, no i wtedy zostaje nominowany na zarządcę całego kraju. I wtedy zaczyna się dopiero, ponieważ faktycznie zarządza całym krajem. Przez 7 lat jest urodzaj, a więc musi myśleć, jak to wszystko poogarniać, tak, żeby zabezpieczyć dobra na na czas głodu i w ciągu 2 lat mniej więcej pojawiają się bracia, tak? Pierwszy raz trochę tam się z nimi bawi, pewnie chce sprawdzić, jak relacje między nimi, czy już trochę dojrzeli, tak? Ale w końcu się przyznaje, że to jest on, w końcu im się ujawnia, tak? I to jest niesamowite, że już wtedy oni oczywiście są przerażeni, to jest jasna sprawa, tak? Przerażeni są, no to teraz spadło na nas. Niesamowite jest to, że to jest 20 lat w momencie, kiedy bracia Józefa poznają go, tak? Kiedy on się im ujawnia, daje poznać, to jest 20 lat od momentu sprzedania go do Egiptu. A więc po 20 latach wypełniły się sny Józefa. Częściowo, tak? Bo na razie tylko bracia się mu kłaniają. Po 20 latach. A więc jeżeli masz w swoim sercu jakąś obietnicę, to pomyślmy, po 20 latach wypełniły się sny Józefa. Pan Bóg ma zupełnie inny czas niż my. I już wtedy, kiedy oni są tacy przerażeni, no to teraz się nam dostanie, tak? Już wtedy Józef tłumaczy im Boży plan, więc on już rozumie, jak to było, o co tu chodzi. I to chciałabym, żebyśmy sobie przeczytali. To jest 1 Mojżeszowa, 45 rozdział, 4 werset. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się proszę do mnie. Gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg. To jest niesamowite, że on już wtedy tłumaczy swoim braciom, że to nie oni, mimo że oni zawinili i oni się do tego przyczynili, to nie oni trzymają to w swoich rękach, cały ten plan. Plan ma Bóg i jest to plan zbawienia i plan ratunku dla ludzi, dla ich całej rodziny, dla ich całego klanu. I to jest ciekawe, że oni, mimo że już wtedy to zobaczyli, jakby no powinni byli zobaczyć przynajmniej, on im to wyjaśnia, to dopiero po 17 latach jest sytuacja, która mnie zaskoczyła i właśnie o tym chciałabym głównie dzisiaj mówić. W 50 rozdziale, a więc to jest koniec już, w 50 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, koniec już jakby historii Józefa, ponieważ kiedy oni się znaleźli całą rodziną już razem z ojcem i wszystkimi w Egipcie, dostali najlepszą ziemię, 17 lat mieszkał Jakub jeszcze w Egipcie, tak? Czyli razem to już mamy 39 lat. I po tych 39 latach w sumie umiera, czyli 17 lat jeszcze żył, Jakub umiera. Umiera w Egipcie i wtedy następuje, jest zapisana rozmowa, która mnie bardzo zaskoczyła i pytanie, które sobie zadałam, dlaczego Józef płakał? Bo to jest temat właściwie tego dzisiaj, co chciałabym powiedzieć. Dlaczego Józef płakał? 50 rozdział, od 15 czytam. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. I zastanowiłam się, dlaczego Józef teraz się rozpłakał. Tak sobie pomyślałam, że ci ludzie przez 39 lat żyli w poczuciu winy. I to jest niesamowite, bo przecież, owszem, zrobili całe to zło, oni byli przyczyną całego tego zła, które spotkało, czy początkiem całego tego zła, które spotkało Józefa. Ale przecież po przybyciu do ziemi Goszen, do Egiptu, wszystko dobro, które ich spotkało, świadczyło o tym, że przecież Józef im wybaczył, prawda? On mówił o tym. To przecież nie wy mnie tutaj sprowadziliście, tylko Bóg. I już wtedy im to wyjaśniał. I teraz, 17 lat później, umiera Jakub i oni ciągle spodziewają się kary. Ciągle się spodziewają kary. Ciągle wyobrażam sobie, nie wiem, może nie mam racji, że sobie wymyślili to tutaj, że Jakub im powiedział, powiedzcie Józefowi, żeby wybaczył wam, tak? Bo może Jakub w ogóle już o tym nie myślał. Był spokojny, że Józef niczego nie zrobi złego, a oni ciągle myśleli o tym, że teraz się im dostanie, bo Jakub zmarł, bo zmarł ojciec. I wiecie, teraz niedawno zmarł mój tato. Muszę krótko powiedzieć, niektórzy wiedzą, jak wyglądało, że tak powiem, nasze życie. Mój tato zdradzał moją mamę już krótko po ślubie. Kiedy się urodziła, miałam 3 miesiące, to właściwie się wyprowadził, wyjechał do innego miasta, zostawił nas. I no, do tego doszedł alkohol. Pojawił się raz, kiedy miałam 6 lat. To mi niedawno nawet moja mama przypominała, dlatego że nie byłam nawet świadoma tej sytuacji do końca. Kiedy miałam 6 lat, mój tato przyjechał i to było w czasie żniw. Myśmy tam, wiecie, na polu pracowali, ja tam biegałam z dzieciakami. I w pewnym momencie moja mama mi opowiadała, że przybiegłam do niej i mówię jej, mamusiu, mamusiu, tam jest jakiś pan, on mówi, że jest moim tatusiem, ale od niego śmierdzi wódką, więc ja go nie chcę. No i moja mama mówi, że wtedy się strasznie zdenerwowała, ponieważ faktem jest, że nigdy jakby nie mówiła na mojego ojca złych rzeczy. Ja nie zostałam wychowana w tym poczuciu, że on odszedł, że zrobił coś złego. Owszem, wiedziałam, odszedł. I było to trudne, dlatego że w tamtych czasach nie było to takie, jeszcze na wsi, nie było to takie, wiecie, normalne, że mężczyzna zostawia rodzinę i że dziecko się wychowuje samo. Ale nie miałam w moim sercu takiego poczucia jakby żalu i nie byłam w tym wychowywana, że on zrobił coś złego. Jakoś mi to tak tłumaczono, że on wyjechał, że ma tam inną panią i nawet córka się urodziła, więc... No i wtedy moja mama się strasznie zdenerwowała, bo powiedziała, to ja... Do niego powiedziała tak, faktycznie był pijany wtedy, znaczy no wiecie, tak na odwagę pewnie sobie dodał. To ja tyle lat nie mówiłam złych rzeczy o tobie, naszemu dziecku, po to, żebyś ty miał szansę, jak wrócisz, odbudować te relacje, a ty znowu przychodzisz pijany. No i wtedy chyba po raz ostatni na długie lata go widziałam, bo dopiero kiedy miałam 16 lat, jak się nawróciłam, jakoś tak w tym czasie mój ojciec sprowadził się ze swoją żoną i swoją córeczką do Ustronia. No i wtedy, wiecie, ja się nawróciłam, moja mama, więc kwestia tego całej tej historii przebaczenia i tak dalej była dosyć przez nas przerabiana dokładnie i modliłyśmy się też o to. No i też mój tato, modliłyśmy się też o niego, o jego rodzinę i mój tato spotkał na swojej drodze swoich byłych kolegów od kieliszka i od kufla, niektórzy z nich byli już osobami wierzącymi. Wtedy w ogóle, to były lata 80., początek, na Śląsku Cieszyńskim było duże przebudzenie. Zresztą a propos to, co dzisiaj mówił właśnie Robert, to miało związek z tym właśnie, prawda, że w wielu miejscach w Wiśle, w Ustroniu, w domach po prostu ludzie mieli zbory i były ewangelizacje duże. I wtedy mój tato właśnie też się nawrócił. I wydawało się, że wszystko będzie super, bo faktycznie zaczął chodzić na jakieś spotkania tam tej misji Błękitny Krzyż, to jest taka wśród alkoholików. No i wydawało się, że będzie dobrze. I tak może ze 2-3 lata nie pił faktycznie. Jego żona też się nawróciła, to też było niesamowite, bo po prostu moja mama poszła do niej i powiedziała: słuchaj, ja wybaczyłam mojemu mężowi i ty się nie musisz o nic obawiać. I ona po prostu też się wtedy nawróciła. To też było, wiecie, takie dosyć nawet głośne w naszym mieście. No i przez kilka lat nie pił i całkiem dobrze, że tak powiem, się mu żyło. Ale po jakimś czasie znowu zaczął pić. I wiecie, jak z nim rozmawiałam często, jeszcze niedawno, to miałam wrażenie, że ciągle ma to poczucie winy, że zrobił tyle złego w swoim życiu, że zrobił nam i sobie i przede wszystkim przeciwko Bogu tyle złego. I mimo, że wiele razy słyszał Ewangelię, wiele razy słyszał poselstwo o przebaczeniu i wiecie, nasza relacja też się zmieniła, była dobra po prostu. I w ogóle to był bardzo fajny człowiek, jako człowiek, tak? Także no, to ja nie miałam jakiegoś, wiecie, jakiegoś dystansu czy czegoś takiego. Natomiast często było tak, wiecie, że dzwonił do mnie tylko wtedy, kiedy był pijany i wtedy płakał przez do słuchawki. I wtedy zawsze mówił, że a, takie złe rzeczy zrobił i że on mnie kocha i w ogóle, nie? No i wiecie, teraz niedawno, kiedy zmarł, to było w lutym, ja byłam w Niemczech wtedy, moja siostra przyrodnia właśnie zadzwoniła, że tato nie żyje i wiecie, tak naprawdę wtedy przez te kilka dni do pogrzebu modliłam się o to i wiele rzeczy Bóg mi pokazywał i właśnie tą jedną rzecz, między innymi, że można żyć w poczuciu winy przez wiele lat, pomimo, że się teoretycznie wie i on czytał Biblię i czytał książki chrześcijańskie, teoretycznie wiedział, że zostało mu przebaczone, a jednak nie dotarło to do jego serca. I jest taki znany werset w liście do Rzymian. To jest list do Rzymian, 8 rozdział. Który pewnie wielu z was zna na pamięć, nawet pieśń taka jest. 8 rozdział, 38-39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I wiecie, pewnie znacie taki trik, jaki tu jest, że ciekawe jest, że jest wymieniona teraźniejszość i przyszłość, a nie jest wymieniona przeszłość. Dlatego, że przeszłość to jest coś, co naprawdę może nas odłączyć od Bożej miłości. Nawet jeżeli mamy przebaczenie, wiemy to, tak, jesteśmy zbawieni, tak jak mój tato był, to ciągle to coś, co wisi nad tobą, poczucie winy sprawia, w związku z tym, co się stało kiedyś, tak, sprawia, że nie jesteś w stanie doświadczyć do końca Bożej miłości. I wiecie, w związku z tym też niedawno właśnie czytałam sobie w ogóle Stary Testament teraz od nowa i odkryłam coś. Możecie się śmiać, że odkryłam Amerykę, ale wiecie, naprawdę odkryłam dla siebie samej i chciałabym się tym podzielić. W drugiej Mojżeszowej, w 25 rozdziale jest powiedziane, jak ma wyglądać namiot zgromadzenia i wszystkie te części. I tam jest skrzynia świadectwa, tak, skrzynia przymierza. I jest powiedziane, wrócę do tego, 25 rozdział 2 Mojżeszowej, jest powiedziane, że ta skrzynia, w której jest, w której są przykazania, tak, w środku, na górze ma wieko. Tak? I jest powiedziane tak. To jest druga Mojżeszowa, 25:17. I zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia długie, a 1,5 łokcia szerokie. I to wieko nazywa się w innym miejscu pokrywą przebaczenia albo przebłagania, tak? Czyli słuchajcie, to jest taka najważniejsza na świecie przykrywka, tak? Pokrywka taka. Najważniejsza na świecie, dlaczego? Ponieważ Jezus, i w liście do Rzymian jest to powiedziane, został uczyniony właśnie tą przykrywą, pokrywą przebaczenia, przebłagania. I Bóg tutaj mówi, w 22 wersecie, tam będę spotykał się z tobą, czyli Bóg to mówi do swojego ludu, i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał. I to jest niesamowite, że Bóg umieścił w tej skrzyni przykazania, które niestety pokazują, że jesteśmy grzesznikami, bo one po to są, prawda, żeby pokazać, jakie jest prawo, ale niestety my łamiemy to prawo na każdym kroku, ale na tym, żeby to przykryć, żeby przykryć te nasze występki, nasze grzechy, Bóg położył ofiarę Jezusa, położył Jezusa, to wieko przebłagania i znad tego wieka będzie się z tobą spotykał. I wiecie, jak to do mnie dotarło, to sobie myślę, Boże, czemu mój tato tego nie zrozumiał? Może moja wina w tym, może ja mu powinnam była to powiedzieć wielokrotnie, nie wiem. Dzisiaj sobie zadaję te pytania, ale chciałabym to powiedzieć, że jeżeli jeszcze myślisz, że może spaść na ciebie kara, pomimo że na Jezusa już ta kara spadła, to niech te słowa sprawią, że doświadczysz Bożej miłości i Bożej łaski, ponieważ Bóg tego nie chce. Bóg nie chce, żebyś oczekiwał kary. Bóg chce, abyś doświadczył całkowicie Jego łaski, Jego miłości, aby nic nie stało na drodze, aby tą miłość przeżyć i doświadczyć. I jeszcze jest druga rzecz, która może z tym mieć związek. Tak sobie pomyślałam, taka mi przyszła rzecz do głowy, że jeszcze poczucie winy to jest pierwsza rzecz, która nas może odłączyć od Bożej miłości, a druga rzecz to jest poczucie krzywdy. I wiecie, ja dziękuję mojemu Bogu i dziękuję też mojej rodzinie za to, że właśnie nie byłam wychowana w poczuciu krzywdy. Że nie miałam jako dziecko tego poczucia, że coś złego mnie spotkało. Ale ciekawe jest to, że kiedy się nawróciłam, było takie zdarzenie, to tak mniej więcej 2 lata po nawróceniu, rok, 2 lata, nie pamiętam dokładnie, byłam na pewnej konferencji takiej młodzieżowej jakiejś. No i siedziałam, słuchałam tam jakiegoś wykładowcy i przede mną tak 2 rzędy wcześniej siedział mój kolega, który trzymał na swoich rękach swoją córeczkę małą. Ona miała może z roczek. I ona mu spała, wiecie, on siedział, trzymał to dziecko, tą córeczkę tak na rękach, ona spała. No i ja tak, wiecie, normalnie siedzę, patrzę na tego wykładowcę, słucham, nagle tak patrzę na tego Olka, mojego kolegę, zupełnie bezwiednie, z powrotem na tego wykładowcę i nagle zaczynają mi łzy płynąć po twarzy. I sobie, co jest? Nie? Co mi się dzieje? Przecież ten nie mówi czegoś takiego, żeby trzeba było płakać. No i znowu na tego Olka. I w tym momencie takie słowa mi przyszły, znaczy taka myśl po prostu. Ciebie nigdy ojciec tak nie trzymał. I następna myśl, potrzebujesz uzdrowienia. Pomyślałam, ja potrzebuję uzdrowienia? No i wiecie, wtedy wzięłam sobie to do serca. Zaczęłyśmy z mamą przerabiać ten temat. Szukałam książek, wiecie, wtedy to nie było wielu pozycji na rynku chrześcijańskim odnośnie przebaczenia, zranień z dzieciństwa i tak dalej. Chyba jedną taką znalazłam, zresztą mi polecono. Uzdrowienie ze zranień z dzieciństwa, nawet już nie pamiętam autora, jakiś zagraniczny, była to tłumaczona na język polski. I faktycznie mówiła przepraszam, dosyć wyraźnie o tych rzeczach. Ja wtedy musiałam po prostu się z tym zmierzyć, że mimo, że nie miałam tej świadomości, to jednak krzywda była mi, została mi wyrządzona. I to było takie wtórne, wiecie, dopiero uświadomienie sobie tego. I musiałam przyjąć Bożą łaskę, tak? Boże uzdrowienie w moje serce, wiedząc, że rzeczywiście fakty się stały w moim życiu, fakty się zdarzyły, mój ojciec odszedł, zostawił nas i tak dalej. I teraz niedawno właśnie, kiedy kiedy zmarł mój ojciec, to może inaczej, najpierw powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mi też przyszła wtedy do głowy. Właśnie, bo bywa tak, że my pielęgnujemy w sobie, nawet możemy nie być świadomi nawet do końca, może ta krzywda, która została wyrządzona, nie ma związku z jakąś konkretną osobą, tylko z okolicznościami życia, ponieważ różne trudne rzeczy nas dotykają, zdarzają się i może tak być, że żyjemy w tym poczuciu krzywdy, że coś się wydarzyło komuś innemu, nie, a mi, prawda? I nie wiem dlaczego. Może były to jakieś konkretne osoby, a może nie. I myślę sobie, że kiedy się to pielęgnuje, to poczucie krzywdy w swoim sercu, to ono urasta niestety. I urasta do czegoś, co Biblia mówi, nazywa takim zgorzknieniem czy korzeniem goryczy. I jest w liście do Hebrajczyków taki znany też werset, ale też dla mnie bardzo ważny, powiem. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 i 15. I tam jest napisane tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. W Biblii Zaręby jest powiedziane, żeby przezeń nie było zatrutych wielu. Czyli coś, co pielęgnujemy w sobie jako żal, jako poczucie krzywdy, może urosnąć do takiego, wiecie, gorzkiego czegoś, czego już nie możemy w środku utrzymać, bo ból jest tak wielki. Nie chcemy może ranić ludzi, ale jest tak wielki ból, że się nie da tego utrzymać. I po prostu się to wylewa. I myślę, że znamy ludzi, którzy często w każdej okoliczności widzą coś złego i tak dalej. I nie chcąc nawet ranią ludzi dookoła, tak? Więc myślę, że to jest to. I tu jest powiedziane, żeby nikt nie pozostawał z dala od łaski Bożej. Czyli właśnie jeżeli pozwolimy, żeby ten korzeń urósł, żeby on był pielęgnowany. Wiadomo, że jak się coś pielęgnuje, to rośnie, tak? To sprawia, że jesteśmy oddzieleni od łaski Bożej, jesteśmy oddzieleni od Bożej miłości, nie możemy tego do końca przyjąć, nie możemy tego do końca doświadczyć. To nie jest, że jesteśmy od Boga oddzieleni, bo już zbawienie nam zostało zabrane. Po prostu, będąc nawet, tak jak mój tato, będąc dzieckiem Bożym, niestety nie mógł tego doświadczyć. I myślę, że Józef to zrozumiał. Mógł pielęgnować w sobie tą krzywdę, która została mu wyrządzona. A jednak zrozumiał, że Bóg ma plan i to jest plan zbawienia. I to chciał wyrazić swoim braciom. Niestety do nich nie do końca dotarło. I kiedy niedawno właśnie, jak mój tato zmarł, moja siostra dzwoniła po prostu do mnie. Było to oczywiście wszystko nagle, ponieważ okoliczności śmierci były niezbyt proste nawet. Wiecie, czasem człowiek po prostu umiera ze starości, a tutaj wydarzyło się coś takiego, że była jakaś impreza w ich domu i mój tato upadł, miał rozwaloną głowę, no i nie było wiadomo, czy ktoś mu pomógł, czy to po prostu był jakiś zwyczajny upadek. Oczywiście moja siostra przyrodnia była tam, prokuratura, policja i tak dalej. Wszystko to było bardzo trudne i ja nie mogłam jej pomóc, chociaż gdybym była tutaj, to bym po prostu wsiadła w pociąg i pojechała, ale nie mogłam, bo byłam w Niemczech wtedy. I wiecie, uświadomiłam sobie jedną rzecz. Kiedy to się stało, na drugi dzień moja siostra miała 40 urodziny, okrągłe urodziny. I tak sobie pomyślałam, no ludzie, no zamiast się cieszyć, zamiast świętować, to ona ma policję, prokuraturę i śmierć ojca na głowie. I pogrzeb i wszystko. No i wtedy też się modliłam o to. No i a że czytałam Józefa, historię, to kolejne słowa z tego fragmentu, o którym mówiłam już wcześniej, no zaświeciły, wiecie jak to świeci czasem przed oczami, nie? Mimo że czytasz to już któryś raz. I wracam do tego, do tych słów z 50 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, tam gdzie właśnie rozmawiał ze swoimi braćmi Józef. Więc Józef się rozpłakał, tak? Jak oni mu powiedzieli, no to teraz pewnie się nam dostanie, więc nam wybacz i tak dalej. Józef się rozpłakał. 18 werset czytam. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy. A więc kolejny raz się spełniły sny Józefa. A Józef powiedział coś takiego. Nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co dziś się dzieje, zachować przy życiu liczny lud. I wiecie, wtedy normalnie tak mi to uświadomiło się, że mój tato, nasz tato, tak, bo moja siostra też dosyć dużo, nawet więcej niż ja złego doświadczyła, ponieważ wzrastała w domu, gdzie był alkohol. Tak sobie pomyślałam, że mimo, że nasz tata tyle złego zrobił dla siebie, w swoim życiu i w życiu swoich bliskich, to Bóg obrócił to w dobro, ku dobremu, żeby uratować lud, żeby uczynić to, co się dzisiaj dzieje. I tak sobie pomyślałam, wiecie, ja mam siostrę. Ja nie miałabym siostry, gdyby nie to, że mój tato nas zostawił, że się ożenił z drugą kobietą, dlatego że moja mama, jak mnie urodziła, to miała po porodzie miała poważną operację i powiedzieli jej lekarze, więcej dzieci nie będzie. I ja sobie pomyślałam, mam siostrę, z którą mam naprawdę dobry kontakt. Jest 10 lat młodsza ode mnie i naprawdę spotykamy się zawsze, kiedy tam jeżdżę. I mamy bliską relację, jest też osobą wierzącą i naprawdę dziękuję Bogu za nią. I wtedy jej napisałam takiego SMS-a z życzeniami właśnie w tym duchu, że pomimo, że nasz tato tak narozrabiał i tyle naniszczył, to ja dziękuję Bogu za ciebie, za to, że jesteś, bo dzięki temu ty jesteś. I mam siostrę po prostu i jesteś dla mnie bardzo cenna. I powiem, że tak, no oczywiście tam podziękowałam i tak dalej. I wtedy to zrozumiałam, że może w moim życiu, w twoim życiu były trudne sytuacje, są trudne sytuacje. Ale Bóg jest tym, który ma plan zbawienia. I łaską i też dziełem Ducha Świętego jest to, żeby to zobaczyć, bo czasem tego nie widzimy po prostu. Koncentrujemy się na tym poczuciu krzywdy, czy na poczuciu winy, które nas trapi, męczy, na rzeczach, które były trudne, czy są trudne. Ale módl się o to, jeżeli jesteś w takim miejscu, żeby Bóg ci pokazał, jaki On ma plan zbawienia, co On chce uczynić, a może czyni już coś dobrego, bo tu jest powiedziane, aby uczynić to, co dziś się dzieje. Może dziś jest cudowna rzecz, która się dzieje, a której ty nie widzisz. Myślę, że warto to zobaczyć. Ja, dla mnie to było odkrycie po prostu, mimo że wiecie, no, człowiek żyje w pewnej świadomości ludzi i sytuacji dookoła i swojej historii, a jednak to było silne doświadczenie. W liście do Rzymian w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian jest takie paralelne słowo, że Bóg współdziała ku dobremu. 8 rozdział 28 to jest werset, który ja często też powtarzam sobie. I myślę, że fajna rzecz tam jest napisana, że Bóg współdziała ku dobremu. Współdziała. Czyli On chce, żebyśmy my działali w tym, żeby widzieć to dobro, żeby przyjąć Bożą łaskę, Boże przebaczenie i On będzie współdziałał z nami. Tak, On nie robi wszystkiego sobie sam, tak? Pewnie, że czasem tak robi. Ale myślę, że On chce, żebyśmy z Nim współdziałali ku dobremu w trudnych rzeczach w naszym życiu, aby On mógł pokazać swoją łaskę. I chciałabym tym zakończyć. Dlaczego Józef płakał? Dlatego, że ludzie, którzy byli mu bliscy, nie rozpoznali jego serca. Myślę, że Jezus płacze często, bo my nie widzimy, że On zrobił już wszystko. Że On dał swoje życie, że dał to, co najlepsze. Zrobił to, co najlepsze. Więcej nie mógł. A my ciągle myślimy, może jeszcze coś na mnie spadnie za moje grzechy i przewinienia. Myślę, że Józef też płakał dlatego, że on został uzdrowiony. On poznał, czym jest Boże serce, czym jest Boży plan zbawienia, a oni tego nie poznali. Dlatego chciałabym zachęcić dzisiaj was, jeżeli jest coś w twoim życiu trudnego, aby nie pozostawać z dala od łaski Bożej, aby przyjść do Boga, ponieważ łaska Boża jest lecząca, jest zbawienna. Mówi się, że czas leczy rany. To jest bzdura, moi drodzy. Jezus leczy rany. Jezus leczy naprawdę. Tak? Czas to może tylko zabliźnić najwyżej po wierzchu. A Jezus naprawdę leczy i Jego łaska leczy. Chciałabym zachęcić do tego, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy przez to, jak doświadczymy Bożego przebaczenia, uwolnienia od poczucia winy, od poczucia krzywdy, aby to miało wpływ też na, nie tylko na nasze życie, ale na życie ludzi dookoła nas, na naszych bliskich, bo to zmienia jakość życia. To zmienia jakość życia naszych bliskich, naszych rodzin i nas samych przede wszystkim, naszej relacji z Bogiem. I to jest, myślę, najważniejsze. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, Boże, za łaskę Twoją i za... Przede wszystkim, Panie Jezu, chcę Ci podziękować za Twoje przebaczenie, za to, co Ty uczyniłeś na krzyżu, Panie, bo to było w 100% dokonane, wszystko, co czegokolwiek potrzebujemy, Panie. Dziękuję Ci za Twoją obietnicę, Panie, za Twoje obietnice wspaniałe, za to, że możemy doświadczać Twojej łaski, Twojej miłości i proszę Cię teraz, Panie, w imieniu Jezusa, Ojcze, o wszystkich, którzy może jeszcze mają jakieś poczucie winy w swoim życiu, czy poczucie krzywdy, aby Twój Duch Święty pokazał to i abyś Ty mógł to uleczyć, Panie. O to Cię proszę, Ojcze, w imieniu Jezusa. Wysławiam Twoje święte imię, bo jesteś godzien chwały i uwielbienia w tym miejscu. Wysławiam Ciebie, Boże, bo jesteś sprawiedliwym i cudownym Bogiem, który od początku do końca ma plan i jest to dobry plan. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że mogłam to zobaczyć. I Panie,